Jest z nami pan Michał Nochowicz, logopeda, terapeuta. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Dzisiaj chcemy porozmawiać o mutyzmie wybiórczym. Temat podsunął nam nasz słuchacz, pan Wiesław. Być może część z państwa pierwszy raz dopiero słyszy ten termin, mutyzm wybiórczy. Zatem może zacznijmy od tego, co to jest.
Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym występującym u dzieci bądź to osób dorosłych w pewnych sytuacjach społecznych. Czyli dziecko czujące pewnie i swobodnie się w domu bez żadnych problemów komunikuje się z wszystkimi domownikami. Natomiast gdy przykładowo pojawia się w przedszkolu czy szkole czy innym miejscu publicznym, okazuje się, że pojawia się problem z komunikacją.
Ale czy to może dotyczyć również takiej sytuacji, na przykład, że dziecko poza domem mówi, a w domu nabiera wody w usta i ani rusz?
Tak, spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie dziecko nie odzywało się stopniowo do nikogo. Czyli w pewnym momencie wydarzyło się pewna sytuacja, która spowodowała to, że podopieczny czy dziecko właśnie zaczęło się wycofywać do wszystkich pokoleń.
A jaka to sytuacja? Pan o niej wie?
Tak, ja o niej wiem. Ona się wydarzyła w przedszkolu. Chłopiec, no, mając 5 lat, zrobił siku w majtki, tak po prostu. Co też jest jakby często pewną trudnością u tych osób, bo one próbując kontrolować siebie bardzo mocno, często też powstrzymują potrzeby fizjologiczne. I no niestety na tą sytuację została zwrócona bardzo negatywna uwaga i chłopiec pod wpływem tej traumy, jaką przeżył, zaczął się wycofywać, stopniowo wyciszać w stosunku do całego środowiska. Przy czym nie jest to mutyzm wybiórczy, a mutyzm traumatyczny, który powstał na skutek traumy.
Mutyzm wybiórczy, czyli tak, w pewnych sytuacjach dziecko bądź dorosły, bo dorosłych to też czasami dotyczy, ma problemy z mówieniem, najkrócej mówiąc.
Tak, z komunikacją, z odzywaniem się.
Jak to odróżnić od nieśmiałości?
Po pierwsze, mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe to dużo bardziej poważniejszy problem, tak? Gdy dziecko stresuje się, czyli się boi, uaktywnia się mocno ciało migdałowate. I w naszej normalnej sytuacji, kiedy my czegoś się wystraszymy, to pojawi się reakcja i po chwili ona zostanie wygaszona. W przypadku osób reaktywnych, do których należą osoby z mutyzmem wybiórczym, jakby to napięcie, czy ten stan podtrzymania tego stanu uwagi, czy właśnie przerażenia utrzymuje się dłużej. To też nieśmiałość zwykle jest taką furtką do tego, żeby ten kontakt nawiązać. W przypadku mutyzmu mamy szereg zachowań czy objawów takich biologicznych, fizjologicznych, takich jak stres, czyli napięcie łopatek, napięcie karku, podniesiona temperatura, zwiększona potliwość dłoni, czy też właśnie blokada aparatu artykulacyjnego.
Panie Michale, spotykam się z takimi sytuacjami o to, że przychodzą młodsi, starsi rodzice z małymi dziećmi i mówią, no Kasiu, a to jest pan, tam pan Michał, pan Sławek, a to pani Ania.
Powiedz wierszyk.
Powiedz dzień dobry, przywita się dziecko, wtedy się, nie wiem, chowa za nogę, prawda? Wsadza sobie paluszek do buzi i patrzy przestraszonym wzrokiem. Czy to już mutyzm jest?
Znaczy się...
Czy nieśmiałość?
Teraz tak, bo tutaj pan wspomniał i pokazał właśnie, jak to dziecko może się zachować, tak? Czyli po pierwsze charakterystyczna pozycja, tak, w której mamy napięte mięśnie obręczy barkowej, mięśnie karku, spięty aparat, tak? Tutaj próba kompensacji jeszcze paluszkiem w buzi. Także to nie tak, to tak nie działa, tak? Bo ta osoba po prostu może nie mieć gotowości do tego, żeby ze mną rozmawiać.
No właśnie. I ja pokazuję, że tu jest granica. Ja nie jestem gotowy, żeby się z panem Sławkiem, z panem Michałem przywitać.
Jasne, oczywiście. Także to jest coś, co zwraca moją uwagę. Niemniej jednak my patrzymy, jak to dziecko na przykład zachowuje się w domu, jak zachowuje się w placówce, do której uczęszcza, jak zachowuje się poza domem, czy tam w kontakcie z innymi osobami, albo nawet z krewnymi, których długo nie widziało. Te zachowania się podtrzymują. A jeśli tak, to ile dziecko potrzebuje czasu, żeby móc zacząć swobodnie rozmawiać?
W gruncie rzeczy krążę wokół pytania, kiedy zacząć się niepokoić? Kiedy zacząć szukać pomocy?
Bardzo dobre pytanie, panie Sławku, bo jeżeli wcześniej uda nam się zdiagnozować tą trudność czy ten problem, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko pomóc. I tak naprawdę to, jeżeli dziecko wchodzi do przedszkola, zaczyna swoje przedszkole w wieku lat 3, to tak naprawdę my możemy obserwować je przez 2 miesiące. Jeżeli przez 2 miesiące to dziecko się nie odezwie do nauczycieli, to wówczas możemy być bardzo mocno podejrzliwi w kierunku tego, że dziecko boryka się z mutyzmem wybiórczym.
A mam jeszcze pytanie. Sławek zapytał, jak odróżnić mutyzm wybiórczy od nieśmiałości. A ja poszłabym w stronę innego zaburzenia, o którym coraz więcej na szczęście się mówi i wiadomo, że ono ma też bardzo wiele odmian, a nazywa się spektrum autyzmu. Mhm. Jak odróżnić tutaj, żeby uspokoić czy ukierunkować rodziców? Czy to jest tak, że w pana praktyce ktoś pomylił te dwa pojęcia? Albo w jaki sposób możemy to rozgraniczyć, mimo że sprawa bywa skomplikowana.
Tak, zgodzę się z panią, że bywa skomplikowana dla osób, które bardzo, bardzo mocno patrzą tak klasyfikująco na objawy, tak? Bo jeżeli dziecko z autyzmem ma problem w komunikacji, ma objawy zaburzeń sensorycznych i trudności z emocjami, to gdybyśmy sobie spojrzeli na dziecko z mutyzmem, no to również takie cechy występują. Przy czym w przypadku osób z mutyzmem wybiórczym podstawą tych trudności jest lęk, jest specyficzna pozycja. Poza tym u dziecka z autyzmem cechy zaburzeń sensorycznych czy problemów z komunikacją i emocjami nie występują tylko w środowisku przedszkolnym czy szkolnym. Tak, tutaj mamy jakby obraz całościowych zaburzeń psychicznych, które występują również w środowisku domowym, pozadomowym. W przypadku dzieci z mutyzmem wybiórczym tutaj taką podstawową jakby jednostką diagnostyczną jest kwestia różnicy pomiędzy tym, jak to dziecko funkcjonuje w środowisku, w którym czuje się pewnie, bezpiecznie, a w środowisku, w którym jest ono mniej znane.
Gdzie szukać pomocy, jeśli już wiemy, no bo ktoś, nie wiem, to potrzebna jest jakaś taka oficjalna diagnoza, że to jest, czy ta diagnoza jest pewna, czy to są jakieś formularze i jeśli to już się okaże, że tak jest, to wtedy, no, czy poradzimy sobie sami? Krótko mówiąc, czy szukać pomocy i gdzie?
Już tłumaczę. Często jest tak, że placówki przedszkolne czy szkolne wymagają pewnej dokumentacji. To też obecnie w Polsce mutyzm wybiórczy sklasyfikowany jest jako zaburzenie lękowe. To też jego diagnozy formalnej może udzielić psychiatra bądź neurolog. I w tym wypadku można starać się w poradni o odpowiednie zaświadczenia, które nakierunkują placówkę do działań.
Placówkę jest związaną z dzieckiem, dopytam.
Tak, tak. Chodzi mi o przedszkole czy szkołę, bo ważne jest, żeby mutyzm wybiórczy, dziecko z mutyzmem wybiórczym miało zapewnioną terapię w miejscu, w którym występuje lęk. Tak? Czyli jeżeli ma problemy z kontaktem w szkole czy w przedszkolu, to ważne jest tak ukierunkowanie tego środowiska i tak sformalizowanie odpowiednich działań, aby tam one się odbywały. Często jest tak, że jeżeli terapia odbywa się w gabinecie, ja też taką prowadzę, a na przykład nie ma terapii w placówce, co uważam, że jest bardzo, bardzo niedobre dla tych dzieci, no to wówczas jakby objawy czy pewne zachowania lękowe podtrzymują się. A jeżeli mamy jakby podtrzymane działania w placówce, tak? Jest to skoordynowane z działaniami w gabinecie. Rodzic również ma swoje zalecenia do pracy w domu, no to widzimy, jak ten lęk ustępuje.
To mam jeszcze pytanie, czy znalazł pan na swojej drodze zawodowej pozytywne praktyki, że rzeczywiście w szkołach publicznych udało się na tyle otworzyć klasę, wychowawcę, że ta praca jest bardziej skuteczna. Szukam po prostu pozytywnych przykładów.
Tak, tak, oczywiście. Ja kilka lat temu poprowadziłem dobrą ilość szkoleń w szkołach, które mnie zaprosiły, czy w placówkach, czy w poradniach, które podjęły działania w tym celu, żeby zasięgnąć wiedzy, jak pracować, jakie dobrać środki, jak ustawić program, czy właśnie jak pomóc temu podopiecznemu. I często w takich sobotnich, całodniowych szkoleniach brały udział całe kadry, po 30-40 osób. Także jak najbardziej jakby świadomość na temat terapii mutyzmu w Polsce rośnie, rozwija się, co jest bardzo jakby pozytywnym objawem.
Jeszcze mi nie daje spokoju Taka oto sytuacja, bo wyobrażam sobie, że wobec dziecka dotkniętego tym lękowym zaburzeniem możliwe są dwie postawy rodziny, bo rodzina też przecież to powoduje też szereg reakcji ze strony rodziny, ze strony wychowawców, że ze strony, nie wiem, rodziców, dziadków i tak dalej. I możliwe jest, nie wiem, albo tak mówi, a nie mówi, dobra, dajmy mu spokój, wyrośnie. Nie naciskajmy, wyrośnie, mhm. Albo na przykład, no mów! No, nie możesz powiedzieć i nie wiem.
Zwiększa się presja albo zachowanie
no
nawet jakieś takie.
No więc właśnie, jak się zachować? Bo rozumiem, że jak już trafimy, nie wiem, do pana, do innego terapeuty, okej, w porządku, bo już pan poprowadzi. Ale jakie zachowania? Bo rozumiem, że z jednej strony nie można odpuścić, bo to dziecko zostanie samo. Z drugiej strony naciskanie w ten sposób też jest znowu tworzeniem kolejnej presji.
Dokładnie. Żadna z prezentowanych przez pana postaw nie jest tutaj prawidłowa, tak? Bo kiedy my dajemy temu dziecku czas, a wyrośnie z tego, a da sobie radę, to dajemy przyzwolenie na to, żeby ten lęk się rozwijał. I tak to na dobrą sprawę niestety nic z tym nie robimy. Czyli możemy na przykład unikać spotkań, albo ona nie lubi się odzywać, no to tam nie pójdziemy. A no bo tutaj on nie chce się odezwać, no to nie będziemy brali udziału w tym wydarzeniu. I tak stopniowo będziemy wycofywali naszego podopiecznego, czy na to dziecko, z różnych wydarzeń społecznych w jego życiu, które niestety będą nam ten lęk zwiększały. I powodowały to, że to dziecko będzie jeszcze bardziej bało się odezwać w różnych sytuacjach. Z kolei, kiedy my będziemy właśnie nakierowani na takie ostre działanie, tak? Czyli będziemy wywoływali presję u tego dziecka, no to oprócz tego, że ono jeszcze bardziej będzie zmotywowane, czy zobligowane do tego, żeby się odezwać, no to dalej się nie odezwie, tak? Gdyż tylko poprzez takie działanie my zwiększamy presję, czyli zwiększamy lęk, zwiększamy stres, który jeszcze bardziej blokuje. Co należy zrobić? Należy zaakceptować jakby trudności tego dziecka, czy jesteśmy opiekunem, czy jesteśmy rodzicem. Należy stopniowo, tak, poprzez spokój w nas, który uda się wygenerować, otwierać tego podopiecznego, czy otwierać to dziecko, czyli pozwalać mu na to, żeby mogło funkcjonować w danej sytuacji społecznej, czy w danym miejscu, na tyle, na ile jest otwarte. Nie możemy podtrzymywać motyzmu, czyli nie możemy odzywać się za to dziecko, kiedy jest pytane. Możemy mu ułatwić funkcjonować w pewnych sytuacjach społecznych. Powiedzieć mu, że słuchaj, dzisiaj nie musisz się do mnie odezwać, teraz możemy się po prostu dobrze bawić. Jest to formułka, którą możemy zastosować raz w kontakcie z takim dzieckiem. Niemniej jednak, samo zdjęcie presji z tego dziecka już powoduje to, że ono zaczyna się otwierać. I kiedy ustawimy środowisko domowe, czy środowisko szkolne lub przedszkolne, to w ciągu 2 tygodni obserwujemy, że dziecko zaczyna się otwierać. Przy czym, czyli pojawiają się pewne pierwsze kontakty werbalne. Czasami jest to pierwsze słowo, czasami jest to szept do któregoś z kolegów, czy rówieśników, czy koleżanek, czy czasami nauczyciela. Niemniej jednak nie jest to sygnał, że aha, to zrobiliśmy, wykonaliśmy swoją pracę, dziecko zaczęło się odzywać, to pewnie nie był mutyzm, to pewnie była nieśmiałość. I w tym momencie spoczywamy na laurach. Absolutnie nie, jest to początek pracy. Początek pracy do tego, żeby to dziecko miało szansę odzywać się w każdej sytuacji społecznej. Ono nie musi być zaraz wielkim mówcą i tutaj liderem, chociaż często tak się dzieje, że te dzieci mają cechy przywódcze, gdyż lubią kontrolować środowisko. Niemniej jednak należy mieć jakby przestrzeń przed sobą, czas przedszkolny, wczesnoszkolny jest to okres, kiedy my naprawdę bardzo szybko możemy zredukować ten lęk. Trafiają również do mnie dzieci na etapie żłobka, tak? Gdzie czujna kadra, często wyposażona w obecność psychologa, już na tym etapie dostrzega, że dziecko nie odzywa się do nauczycieli i wówczas ta terapia trwa kilka miesięcy. My wprowadzając...
Czyli szybciutko.
Znacznie szybciej. Wiesz, moje doświadczenia pracują właśnie w współpracy z żłobkami, pokazują, że my możemy ten lęk zredukować w kilka miesięcy odpowiednich działań.
No, zapalmy na koniec światełko takie dla państwa, czyli gdzie się udać po pomoc, gdzie szukać pomocy. Rozumiem, że z pomocą przychodzi internet przede wszystkim, ale nie tylko.
Ja serdecznie mogę zaprosić do mnie, do gabinetu. Jest również w Polsce Polskie Towarzystwo Terapii Mutyzmu Wybiórczego, Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego, gdzie rodzic może otrzymać konkretne wskazówki, czyli jak próbować samemu na początku poprowadzić tą terapię. Jest Stowarzyszenie Rodziców i Specjalistów, które jakby proponuje różne działania konkretne, wyposażenie wiedzy w odpowiednią rodzica w odpowiednią wiedzę, tak żeby było mu łatwiej przyswoić ten temat i przyswoić wiedzę, która jest z tym związana. Ja osobiście mogę zaprosić do swojego gabinetu. Jestem dostępny pod nazwą Logopedia z psem Michał Chowicz.
No właśnie, bo to jeden ze sposobów, jak się okazało. Proszę Państwa, no ale czas nie jest z gumy. Już tego wątku pracy z psem nie poruszymy dzisiaj.
To jest na inną okazję, bo akurat zwierzę przydaje się nie tylko w terapii mutyzmu wybiórczego, więc mamy otwartą kolejną furtkę do rozmowy, a za dzisiejszą bardzo dziękujemy. Gościem Małej Czarnej był pan Michał Nochowicz, terapeuta, logopeda. Dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.